Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. Teraz jesteśmy już na... Nazywam się Mary Nowak-Trzewiczek, a obok mnie siedzi mój mąż Ignacy Trzewiczek.
Witamy w podcaście Dwa Pionki. Jest to podcast o grach planszowych i karcianych, w których opowiadamy, co się dzieje ciekawego w świecie gier planszowych na świecie. Mniej mówimy o tym, co się dzieje w Polsce. I proszę Państwa, ja nazywam się Ignacy Trzewiczek, jestem właścicielem firmy Portal Games i moje wypowiedzi są stronnicze. Proszę się z tym pogodzić.
Ja jestem żoną prezesa.
No, jeżeli jest pięknych dziewczyn, które chciałyby być na Twoim miejscu.
Nie wiem, ile jedno.
Za 2 tuziny.
Ale dobrze, że nie kopy. Jak już wchodzimy w taką nomenklaturę, której nie znamy.
Proszę Państwa.
Ja w ogóle nie chciałam powiedzieć, że my jak zwykle mamy przygody. Parę dni temu nam burza rozwaliła router, to było jedno szybkie spięcie i wszystko zniknęło. Teraz mamy nowy internet. Całkiem nowy.
Ty, będzie jakaś kontynuacja, czy...
Nie, ja się tylko pochwaliłam, że mamy nowego interneta.
Tak, ludzie na Facebooku Twoim to widzieli. Proszę Państwa...
To jest nasz 8 router w ciągu ostatnich lat.
Na porządku każdego podcastu, oprócz tego, że Mary zawsze rzuci jakiegoś randomsa, cofamy się w czasie do naszych odległych czasów, bo my tego podcastu nagrywamy już od 4 lat. Założyłem nowy zeszyt i więc musiałem się cofnąć do innego zeszytu. I uwierz lub nie uwierz, ale nagrywaliśmy ten podcast 27 lipca 2014 roku, czyli 4 lata temu i 2 dni.
Przed Genconem.
Tuż przed Genconem. Onegdaj wtedy zagraliśmy sobie, moja droga, w takie gry jak Kemet, Mumia, Pociągi i Rokoko. Kemet do dzisiaj grywam, bardzo dobra gra. Mumia do dzisiaj grywam, bardzo mi się podoba. Pociągi, to nie wiem, o które pociągi mi chodziło, bo to tych pociągów jest bardzo dużo, więc nie wiem, o które mi chodziło. I Rokoko zagrałem wtedy tylko raz i już nigdy do tej gry nie wróciłem. Niezbyt mi ona porwała za serce.
A mi się Rokoko, pamiętam, że jako tako w miarę podobało. Pociągi też nie wiem, o których mówimy, ale... Nie, no nie mam pojęcia, o których mówimy. Kemeta nie grywam, bo mnie męczy długość decyzji, którą tam wszyscy podejmują.
No dobrze, proszę Państwa, i w tamtym 2014 roku z okazji GenConu miała być premiery na GenConie gier i tam była ta geek lista, będę zaraz o tym opowiadał o współczesnym GenConie, teraz tylko się odnoszę do historii. I wtedy w 2014 roku na GenConie było premier 209. 209 gier miało premierę, za kilka minut opowiemy, co się wydarza w tym roku. Oprócz tego rzeczy, które się działy w portalu i w ogóle w Polsce, to tutaj widzę, że o walecznych pikselach coś się działo, czyli mnie może to wydaliśmy wtedy?
Może ludzie chcieli, żebyśmy wydali dwójkę.
Może Egmont wydał Mumię wtedy, Galacta wprowadziła reguły druku na żądanie, czyli małych printów.
A ja się tu wtrącę,
bo... Rebel Games zapowiedział wydanie gry Escape.pl, czyli Escape, to chyba to kościan chyba.
Nie wiem. A, to z tą muzyczką, co mnie do show doprowadza, tak?
I mam napisane, że portal zaczął robić vloga wtedy.
Vloga. Ja w ogóle chciałam powiedzieć, że jeżeli
mieliście
okazję gdzieś spotkać się z grą Mumia, to sobie zagrajcie, bo...
Chyba jak nie mieliście.
Jak nie mieliście. Znaczy w sensie widzieliście, ale na przykład układka was nie zachęciła, bo wydawało mi się, że to jest gra dla dzieci. To jest kawał złośliwej gry. Naprawdę bardzo, bardzo fajna. My ją mamy w wydaniu... To nie jest gra dla dzieci, dokładnie. My ją mamy w wydaniu starym... Jak to się nazywało? Berflix? I zagrywaliśmy się tą grą swojego czasu, mimo tego, że jest, no powiedzmy, że troszkę losowa, ale naprawdę jest bardzo, bardzo fajna. Także jak macie gdzieś okazję, sięgnijcie po Mumię, bo to jest naprawdę fajna gra, taka nie dla zaawansowanych graczy, czyli przyjdzie do was ktoś, kto nie gra, siądziecie, zagracie i się będziecie dobrze bawić.
A propos siądziecie, zagracie, co ten kot tam mu odwala, o co mu chodzi?
Aha, jeden kot, znaczy mamy dwa koty, ale jeden kot i waleczny, plus jedna mucha. Też waleczna, potrafią zrobić taką demolę w pokoju, że wow.
A oto on tam robi.
Tak, on poluje na taką dużą, dużą muchę, która tam lata koło nosa. Więc za chwilę będzie fruwać pod sufitem.
No dobrze. Proszę Państwa, za oknem jest latość, jest bardzo duża ciepłość.
Nienawidzę tej pogody. Czy możemy się na Alaskę wyprowadzić? Już zaczynam filmy oglądać.
Niestety nie możemy.
Czemu nie możemy?
Gdyż nie możemy.
Jak na co nie lubią zimnego, czy co?
No właśnie. Proszę Państwa, przechodzimy do tego, co się wydarzyło w minionym tygodniu w naszych domach, w sensie w jakie gry graliśmy. Mam tutaj różne notatki porobione.
A co tu się działo, o matko?
Mam tutaj wyjątkowo intensywny tydzień mamy za sobą. Niech jakoś spojrzę, czy dobrze patrzę na kalendarz. Ja dobrze patrzę na kalendarz. No bardzo dobrze patrzę, więc moja droga i moi drodzy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10 rozgrywek zagrałem. To jak dla mnie to jest bardzo duży wynik. Ale, duża, bardzo. Ale trzeba przyznać, że mieliśmy szczęście, bo gościliśmy naszych ziomów w sobotę, więc było granie sobotnie. Wreszcie wrócił po przerwie przez poznajomymi wyjazdami After Hours i spowodowano mistrzostwami świata, więc trochę się podziało. Ja bym chciał powiedzieć o grach, które grałem z tobą oraz o grach, które nie grałem z tobą. O których byś chciała pierwszy powiedzieć?
O tych, które nie grałeś ze mną.
No to przytargałem do domu, zaskakując ciebie, grajeczkę. Grą, która się ukaże jakoś na dniach.
4 sierpnia.
Ty to wiesz, tak?
Ja to wiesz.
Grajeczka?
Znaczy, nie, no w sprzedaży będzie ciut później, ale generalnie początek sierpnia już będziecie się mogli rozglądać i zamawiać.
Co, grałem w grę? Ty w nią grałaś, czy nie grałaś?
No nie grałaś, przecież nie jak wpadłam, to graliście, a potem wypadłem, wróciliście.
A nie się może gdzieś na firmie grać coś tam, no jakby...
Nie, w ogóle anegdota jest taka, że u mnie w firmie, w woreczku strunowym, na takiej tablicy, którą mam przed sobą, wiszą komponenty do grajeczki, te wszystkie figurki.
To pięknie.
I nie wiemy dokładnie skąd, ale je tam mam od dawna.
Więc grajeczka jest to gra wydana przez dwa pionki w linii dwóch pionków. Jest to gra rodzinna, familijna, w której gracze mają kartę z zadaniem. I to zadanie na przykład mówi: ustaw na planszy figurki tak, żeby smok stał obok księżniczki. Albo ustaw figurki tak, żeby księżniczka stała na polu z górami. Albo ustaw tak, żeby rycerz stał tak, żeby widział w linii księżniczkę. Czyli i w każdej rundzie gracze mogą poruszyć jedną figurkę na planszy, no i muszą tak kombinować, że to ja przesunę teraz księżniczkę i ona będzie obok smoka, a inny gracz, to ja teraz przesuwam rycerza i forsna i tak. Co?
Czy gra się kończy w momencie, jak komuś się uda osiągnąć cel, tak?
To wtedy realizuje kartę i ciągnie kolejną kartę, bo tych zadań jest dużo zrealizowania, ale każde zadanie po prostu mówi, że jak masz ustawić figurki na planszy, każda z tych postaci się rusza w inny sposób, więc musisz wykminić, którą postać chcesz ruszyć, żeby być najbardziej efektywnym. Księżniczka chodzi na przykład zawsze o jedno pole, ale się potrafi teleportować, rycerz chodzi zawsze o dwa pola, a smok sobie lata, nie? I sobie kombinujesz. Ale gra nazywa się grajeczka dlatego, że te karty mają jakby dwa pola. Jedno pole to jest pole, które mówi ci, jakie masz zadanie. Na przykład rycerz ma być na polu obok smoka, a pod spodem, jak to zadanie zrealizujesz, to masz prawo na głos odczytać flavor text, czyli historyjkę, która opowiada, co się właśnie wydarzyło. I wtedy bym powiedziało, że rycerz dostrzegł w oddali leże smoka, ruszył w jego kierunku i rozpoczęła się bitwa. Tego typu tam jest zdanie. I no, ja gram z tą Leną. I jak Państwo sobie wyobrażają, te karty dość losowo sobie idą. No bo jest to jednak po prostu zwykła gra, w której się losuje karty. I w pewnym momencie, po jakiejś 7-8 karcie, Lena nagle, nie wiem czy przy tym właśnie nie byłaś przy tym.
W ogóle mnie nie było jak grać.
Ona nagle wybucha: jiku, ale ta historia jest bez sensu. Ona cały czas była skupiona i cały czas próbowała pochytać fakty. I ja mówię, wreszcie to ogarnęła, że to są losowe karty. A koleś, że nie. A ona mówi, przecież czemu on gonił tych piratów, jak wcześniej ich spotkał? I ona dalej była cały czas w tej historii i tylko było, że bez sensu, że ten gość się zachował, tak? A dalej to wszystko dla niej miało sens, co tam się wydarzało. I tam zależnie ilu jest graczy, tyle kart musi zrealizować.
Ale to dlatego, że...
Ale dzieci mają jednak trochę mają w głowie tam poprzestawione inaczej.
Nie, to nawet nie chodzi o to, że poprzestawione, tylko że dla... Dzieci mają bardzo, bardzo, bardzo wybujałą wyobraźnię. Na przykład dla każdego nawet 10-latka, jaką jest...
I tam się wszystko spinało.
I się to spinało, dlatego że ona sobie dokładała fabułę. Ona czytając karty widziała już księżniczkę, już widziała 50 osób, 5 osób dodatkowo różnych dookoła. Już widziała smoka i pewnie widziała inne zwierzątka, bo dzieci sobie po prostu wyobrażają tło fabularne, całą resztę. My już nie mamy tego skilla.
Więc Państwo się mogą zadziwić, jak zagrają z dziećmi. I gra jest bardzo prosta i trzeba powiedzieć, że ona jest dość abstrakcyjna, bo po prostu poruszamy tymi postaciami. Grajeczka, tak jest. Natomiast to, że tam na dole jest ten kawałek tego fluffu, to otwiera jakieś po prostu nowe pokłady w mózgu tych dzieciaków. Przynajmniej tego jednego, z którym ja grałem. No i chciałem Państwa ostrzec, żeby Państwo się nie zdziwiło, że Państwa dziecko będzie jakieś dziwne rzeczy
podziało. Nie pamiętasz nasz sketch z Leną i z RPG graliście? Gdzie ona konia wyciągnęła z plecaka?
No.
No, graj. Pamiętasz to? Ja nie potrafię tego opowiedzieć.
Jaka pamiętam się, potem Olek z nią pokłócił i powiedział, że nie będzie grał.
To był jakiś taki absurd, że Lena była dużo, dużo młodsza niż teraz i opowiadaliście jej, że w grze fabularnej, w RPG grając, możecie sobie wszystko wyobrazić, bo to jest gra wyobraźni. Takiego sformułowania użyliście. I gdzieś doszło do takiej sceny, że trzeba było chyba uciekać i Lena po prostu miała plecak, jak jej postać miała plecak, wyciągnęła z plecaka konia i uciekła. I zrobiła się straszna awantura przy stole i Lena powiedziała, powiedzieliście, że to gra wyobraźni. Wyobraziłam sobie konia w plecaku, wyjąłam go i odjechałam. I wiesz, jakoś strasznie się kłóciliście po tym i jakoś nie było konkretnego argumentu, żeby jej zbić ten.
No nie wygrasz z takim argumentem.
No nie.
I no więc grajeczka zagrana, grajeczka pozytywnie. Niestety był tylko jeden taki dysonans.
Wiekowy, między tą
nie,
Maleną.
Przegrałem. A nie, nie, w grajeczkę wygrałem, przepraszam, w grajeczkę wygrałem jednym
punktem. Przegrałeś w co innego.
Przegrałem w zamki Caladale. Chwilę później wyciągnąłem zamki Caladale i przegrałem...
Dwoma punktami ponoć tylko.
Sprawdzam, uwaga, mam to
wszystko. Lena mówiła, że dwoma.
42 do 40.
No.
W zamki Caladale przegrałem.
Jakim cudem właściwie? Nie było cię poniosło?
Pycha mnie zgubiła. Myślałem, że jeszcze dobuduję tam jeden fragment i dałem taki klosek, że jeszcze dojadę. Już nie dojechałem i mnie ta pycha mnie zgubiła, dostałem karę za niedokończony fragment zamku. Pycha jest w życiu i w grach zła. Proszę Państwa...
powiedział mentor Trzewicze.
Grajeczka. No i za to w sobotę zagraliśmy.
To w ogóle jest tak, że przytargałeś jakiś czas temu ze Stanów Cthulhu Warsy. Całą walizkę ci to zajęło.
No o tym już mówiliśmy w podcaście, no kiedy wracałem na pewno.
No właśnie. I było hasło, że wy w to gracie. Ja powiedziałam od razu, że ja w to nie gram, bo nie będę poruszać smokami wielkości szklanki.
To nie są smoki.
Dobra, figurkami wielkości szklanki, bo nie, po prostu nie, bo nie. I tyle.
Chciałem tylko powiedzieć, że te figurki są większe od szklanki.
Ja, to może od mojego kufelka. W każdym razie, zagraliście. I ja wychodziłam z domu o 16, jak się daliście do gry i wróciłam o 19 i trafiłam na mega awanturę i na twój moment, gdy rzucałeś 14 kośćmi, żeby wyrzucić dwa hity i nie wyrzuciłeś żadnego.
To nie jest prawda. O godzinie 16 to mieliśmy zacząć grać. Oni przyjechali o 16.40 i zaczęliśmy grać o 17.
Nie, nie byli wcześniej 16.40. Nie.
Ale fakt jest tak, że gra...
No, grali się ponad 3 godziny.
Gra nam się dłużyła, ale to nie dlatego, że gra tak długo trwa, tylko myśmy grali po raz pierwszy i było masa do czytowania reguł oczywiście, więc to jest po pierwsze. Po drugie, Jacek trochę zamulał. To jest prawda. Po trzecie, i to był największy problem z tą rozgrywką, i od razu powiem, że mi się ta pierwsza rozgrywka mi się nie podobała w tej grze, ponieważ mieliśmy... Troszkę nie wiedzieliśmy, jak grać, troszkę, wiesz, błądziliśmy we mgle, się uczyliśmy dopiero tej gry, to żaden z nas nie za bardzo potrafił zrealizować takiego zakończenia warunku zwycięstwa zrealizować. Ja byłem tego najbliżej i przez prawie półtorej godziny próbowałem to zrealizować. Znaczy, miałem już tyle punktów zwycięstwa, że mogłem tę grę zakończyć, ale musiałem jeszcze dokonać pewnego achievementu. Musiałem zabić dwie figurki na planszy i zajmie mi to ponad godzinę to zajęło, żeby to się zrealizowało. Ponieważ właśnie troszkę miałem gigantycznego pecha w kościach, a troszkę byłem nieogarnięty. Więc doświadczenie to było bardzo trudne i teraz wracamy do tego, co w zeszłym roku napisałem artykuł. Czy po jednej rozrywce w daną grę, czy gra ci nie podoba, to czy już tą grę wyrzucasz przez okno i czy ją sprzedajesz, czy dajesz grze drugą szansę.
No i
ja ze wstydem muszę powiedzieć, że mam takie poczucie, że zachowuję się jak ten osoba, którą wyśmiewałem w moim artykule. I faktycznie, gdyby nie to, że ten Cthulhu Wars kosztuje tam 800 zł czy ileś, 700.
Jak ktoś chce, to ja sprzedam. Bo kupię,
no nie, właśnie, no nie. No,
nie sprzedawać.
Dam mu jeszcze jedną szansę, ale faktycznie postawiła ta gra w gębie duży niesmak. Mam nadzieję, że druga razówka, kiedy będziemy bardziej widzieć, co się w niej dzieje i co możemy zrobić, będzie ciekawsze. No, było to bardzo ciekawe doświadczenie. Jest to gra strategiczna. Każdy z graczy gra inną frakcją. Każda frakcja ma 6 unikatowych zaklęć.
Tylko dodam, że giga frakcją.
6 unikatowych zaklęć. Każda frakcja ma unikatową zdolność i każda frakcja ma unikatowe potwory. Czyli to jest bardzo duża różnorodność zdolności. Każda frakcja w inny sposób dąży do zwycięstwa. No i sprowadza się do tego, że z jednej strony Marek nam wytłumaczył, jak się gra w tą grę, wytłumaczył podstawowe reguły, ale nikt z nas tak naprawdę nie wiedział, jak tą frakcją grać. I to było takie trochę błądzenie we mgle. I tak jak mówisz, tutaj się z nas zaśmiewasz, ponad 3 godziny zleciały, znaczy, myśmy nie wiedzieli, co robiliśmy.
Problem z taką grą jest tak, że po trzech graniach trudno jest, po trzech graniach w takim chaosie,
Trzy godziny grania
w takim chaosie. Ciężko jest chyba podjąć decyzję o powtórne zagranie, gdy wiemy na przykład, że one znowu mogą trwać 3 godziny i znowu będziemy latać po planszy jak durni. Natomiast wtedy no, Lena nam się tu dzisiaj przewija, ona w sobotę jakoś tak się plątała cały czas, właśnie przyszła i trafiła na ten moment, jak byłeś po tym rzucie kośćmi i od razu powiedziałam, Lena, na 14 kości zgadnij, ile tata hitów wyrzucił. On na to mówi, a na ilu kościach były hity? Mówię, na wszystkich. Od razu ją te statystyki zaniepokoiły, ale naprawdę to jest epickie, dosyć 14 kości, każda kość miała ściankę z hitem i nie wyrzuciłeś żadnego. Ja tak się poskładał na tarasie i myślałam, że nie zjedzie już z tego tarasu, ze śmiechu.
No nie, bo to, żeby był kontekst, ja mówię zupełnie poważnie, ja przez
półtorej godziny ścigałeś.
Przez ponad godzinę próbowałem zrealizować ten cel i w końcu się już zniecierpliwiłem i stwierdziłem, dobra, to ja to już po prostu zrobię już bez sztuczek. I spędziłem całą turę i wszystkie moje slowce z tej tury na ten jeden atak. I dlatego miałem pulę 14 kości, wszystkie moje potwory nagle zaatakowały, bo przygotowałem tą całą turę. wyciętymi 14 kostkami, niezdamanianego hita i mi się odechciało grać. Więc Cthulhu Wars, proszę Państwa, żeby mówić obiektywnie i mądrze, bardzo asymetryczna rozgrywka, każda frakcja zupełnie inna, trzeba się tego nauczyć, trzeba zrozumieć, jak w tą grać. Ja jak na BGG sprawdziłem, dokopałem się tam, jest założona cała strona z poradnikiem, jak grać każdą frakcją. Faktycznie
to nie jest to jakaś nowość, jeśli chodzi o gry.
No ale jest to bardzo właśnie ciekawe, że można doczytać. Tą frakcją grać inaczej, tą inaczej, tą inaczej. Jak zagram ponownie, to będziemy raportowali, jak było. Na razie było to nieszczególnie wydane, te 600 czy tam 700 zł, ile to kosztowało. No i zagraliśmy sobie tak, że z kolei dzisiaj i to aż 3 razy pod rząd, bo tak Ignacy, tak, że tak powiem, cię do tego przymuszał, zachęcał.
Nie, no czy mam ciekawe, jak będzie.
W grę Watson and Holmes.
Ja z Watsoniem.
Watson and Holmes. Od razu chciałem powiedzieć na starcie, że gra jest wydana obłędnie i szapoba.
Tak piękna jest cała taka sepi w brązach, w grafikach. Taka jest po prostu taka klimatyczna.
Ale i komponenty i wszystko, absolutnie majstersztyk. Aż przyjemność obcować z tym produktem. Watson and Holmes to jest gra dedukcyjna, detektywistyczna. O tyle niezwykła, w porównaniu do naszego detektywa, w porównaniu do Chronicles of Crime,
detektywa.
W porównaniu do Sherlock Holmes Council Detective, czyli w porównaniu do większości tych gier dedukcyjnych, że ona nie jest grą kooperacyjną, tylko wręcz przeciwnie, każdy z graczy się ściga i kto pierwszy rozwiąże zagadkę. Mechanika polega na tym, że na stole, na środku stołu, zależy od scenariusza, znajduje się od 10 do 14 kart reprezentujących różne lokacje. I w swojej turze gracz bierze swojego pionka, idzie tym pionkiem na jedną z tych lokacji, czyta sobie w tajemnicy tą kartę, wyciąga wnioski, robi takie odkłada tą kartę, inni gracze poszli na jakieś inne lokacje i tak mijają tury za turami i w którymś momencie, w którejś turze, jeden z graczy może powiedzieć ja już wiem, co się
sprawdzam.
Stało, tak jest, i bierze swojego pionka, kładzie na kartę, która reprezentuje 221 Baker Street, czy dom Sherlocka Holmesa, że on idzie Sherlockowi powiedzieć,
że... To przegapiłam, że to był...
No, to była tam gigantyczna ilustracja i kołatka do drzwi.
Ja to samochód widziałam. Widziałam jakiś samochód na tej karcie? Nie samochód tam był?
O, masakra, jaki ty masz przepięcie.
Ja mało spostrzegawcza jestem, jeśli chodzi o takie rzeczy.
Więc gramy sobie, każdy sobie czyta jakieś karty w tajemnicy i jeden z graczy w pewnym momencie mówi, ja już wiem, o co chodzi, i idzie na te pytania powiedzieć. Jeśli on odpowie dobrze na te pytania, to grę wygrał. Jak odpowie źle, to pozostali gracze dalej kontynuują grę.
Jeśli został, już,
tak, jeśli został już ostatni gracz przy stole, który jeszcze się nie pomylił, pozostaje, ma prawo zrobić jeszcze maksymalnie do 4 ruchów. Jeszcze maksymalnie do 4 kart może przeczytać, co jest dość dużo moim zdaniem. I odpowiem na pytania. I proszę Państwa, jak się Pani w to grała?
No ja... Kurczę. I dobrze, i źle. Tak, to... Przez to, że jest taka ładna i fajnie się tą historię czyta, ja uwielbiam kryminały, uwielbiam Holmesa, którą scena i całą w ogóle tą otoczkę, która dotyczy Artura Conan Doyle'a i tak dalej. Więc pod tym względem tak. Natomiast jak już na przykład przeczytałam 4 czy 5 kart, jakby mimo tego, że niby wiedziałam, co się wydarzyło, ale nie miałam dokładnie na tych kartach jakby potwierdzenia tego, to już mnie to troszkę męczyło. Ale ja mam ADHD, więc mi się ciężko w takie rzeczy siedzi i dedukuje samej. Jak nie mam akcji. Brakowało mi tam akcji.
Jakieś pogonie dorożkami, tak?
Muszę?
Pogonie dorożkami?
Po bruku londyńskim jak najbardziej.
Rżenia koniów?
A tobie jak się grało?
Mi się grało średnio. Natomiast mam głębsze przemyślenia na ten temat. I mówię teraz wyjątkowo poważnie, że ponieważ ja zrobiłem detektywa z Przemkiem i z Kubą, to detektyw jest taką grą, którą sobie wymarzyłem, która mi się bardzo, bardzo podoba. I teraz jak gram...
Zepsuję sobie inne.
Jak gram w inne gry detektywistyczne, to one są inne i one nie są takie jak detektyw, a detektyw jest taki, jak ja chciałem, żeby gra była. Więc jakby jestem bardzo ciekaw teraz, jak sobie po rocznej przerwie zagramy w Sherlock Holmes Consulted Detective ponownie, bo jak pamiętasz i nasi słuchacze pamiętają, dla mnie Sherlock Holmes to była ocena 10 z kalibru GMT.
Ale jego sobie zostawimy na listopad, jak będzie deszcz za oknem.
Dobrze, ja się na to zgadzam. W razie informuję naszych słuchaczy, że jak najbardziej mam te wszystkie nowe Sherlocki, które Asmodee wydało u nas na półce, są. Jestem wielkim fanem tej gry, ale nie grałem w nią od bardzo wielu miesięcy. Jestem ciekaw, jak ona się teraz sprawdzi, bo ja faktycznie wszystko to, co w grach chciałem zawrzeć detektywistycznych, to w detektywie zawarłem. I to jest duży problem, bo sobie być może ten gatunek zepsułem.
Może tak być. No ja jakby mam na przykład problem z niektórymi karciankami, jak doskonale o tym wiesz, ponieważ są takie, które lubię i one spełniają dokładnie moje wymagania względem karcianek i w innym się gra źle i to już się nigdy nie zmieni.
No właśnie. Więc taka sytuacja jest niezręczna. W razie mam nadzieję, że chociaż z tego obiektywnego opisu, jak ta gra wygląda, Państwa zachęciliśmy. Polecamy zobaczyć jakieś
wideo
na jej temat. Może Wam się ta gra spodoba. Mi się nasz detektyw bardziej podoba, ale ten Watson Holmes może nie jest aż taki zły.
Graliśmy też 1812.
A to już jest nasz starość, to jest nasz klasyk.
Niezmiennie lubię tę grę, to prawda.
Invasion to Kanada, to wielokrotnie już mówiliśmy.
Mm-hmm. Zawsze nas bawi, ona jest w zasadzie...
Absurdalnie losowa.
Dokładnie, ale przez to, że tam się dzieją takie dziwne rzeczy, jakby człowiek cały czas próbuje walczyć z tą losowością, to się fajnie gra. Gra się na mapie, są kosteczki.
Dobrze, to ja proponuję, że zakończmy już ten dział, w co graliśmy i przejdźmy do działu newsów. Co o tym sądzisz?
Dobrze, proszę.
Zgadza
pana,
się?
Dobrze, proszę pana.
Czy my mamy jakiś dżingiel? Dobre.
Prawda?
Dobre. Proszę Państwa, za kilka dni zaczyna się Gen Con, edycja 51. Już ciekawe informacje się pojawiają w sieci wśród różnych podcasterów i content kreatorów. Nie wiem, czy na to zwróciłeś uwagę, czy nie. W zeszłym roku o tej porze, znaczy na dni czy tygodnie przed tą porą, GenCon ogłaszał, że wszystkie bilety są wyprzedane, że już koniec, że już nie można kupić biletów. A i podcasterzy z Ameryki zwracają uwagę, że w tym roku takiego anonsmentu nie było. I zwracają uwagę, że w zeszłym roku GenCon miał 50-lecie GenConu. Była wielka pompa, wielki marketing, wielkie przygotowania. W tym roku to już jest 51. edycja, już nie ma tej wielkiej pompy i spodziewają się podcasterzy w scenach, że ta frekwencja będzie znacząco niższa.
No, ale to wiemy od zeszłego roku, że Gen Con jest oczywiście największą, najstarszą imprezą tego typu w Stanach. Natomiast tworzy od paru lat kilka imprez podobnych troszkę do tego i one, z racji tego, że Stany są ogromne, na ten Gen Con trzeba dolecieć, hotele tam są drogie, wszystko tam jest drogie i tak przepełnione, to ludzie jakby szukają troszkę innych sposobów w innych Stanach na przykład na spędzenie czasu. No, na przykład na łatwiejsze dojechanie, na tańszy hotel, no bo no drogo tam jest po prostu i tyle. No co by na to nie mówić?
No jest tak, że to co... Ja jestem bardzo ciekawy, bardzo, bardzo ciekawy tego Gen Conu, właśnie jak on będzie tłumny, jak to będzie wyglądało, ponieważ faktycznie po poprzednim Gen Conie już było tak dużo narzekania na organizatorów i ze strony wydawców, i ze strony uczestników, że właśnie tak, co powiedziałeś, że wszystko jest drogie, za wszystko tam trzeba płacić, wszystko jest po prostu takie... Hej, jesteśmy najwięksi i możemy co
nam nie ma restauracji, restauracje są przepełnione, nie ma gdzie zjeść obiadu, nie ma gdzie zjeść jakiegoś lunchu, wyskoczyć, wszystko jest po prostu zatkane.
I w tym roku faktycznie bardzo dużo ludzi pojechało na Origins, bardzo tak. Dużo podcasterów mówiło, że oni już mają w nosie Gen Con, jadą na Origins i że Origins spełnia ich marzenia. Bardzo dużo ludzi było na Dice Tower Conie, który był większy niż w zeszłym roku. Jestem bardzo ciekaw tego Gen Conu. Jakby dla mnie, jeśli będzie troszkę mniejszy, to się nic nie stanie, bo tam naprawdę jest po prostu absurdalnie tłoczno.
Tam jest tak tłoczno dokładnie, że to właściwie nie ma znaczenia, czy... Znaczy dla nas, z naszego punktu widzenia oczywiście, nie ma znaczenia, czy tam będzie, nie wiem, 2000 czy 3000 mniej ludzi, bo tam jest po prostu tłum. Gęsty tłum, zresztą to widać było na fotkach, widać było na filmach, jak ci ludzie się nagle wlewają do sali. Co się dzieje na lotnisku, zresztą powrotnym w Indianapolis, to już też wiele razy opowiadaliśmy, że tam no, po prostu pół Gen Conu nagle lotuje na lotnisku. Samoloty latają wtedy jak chcą, bo oni dopychają tych ludzi, no, brakuje miejsc. No zamieszanie jak na dworcu w Zabrzu.
To pięknie to powiedziałaś. Proszę Państwa, w dziale newsów, co tam ciekawego się dzieje, nie wiem, czy do Ciebie dotarła informacja, że największy, najsilniejszy, najpotężniejszy brand wydawnictwa Simon, czyli Call Me or Not, czyli gra Zombicide, czyli Zombicide, Zombicide Black Plague, Zombicide Green Horde, Zombicide bla bla bla. Właśnie w tym tygodniu ogłosili wydanie Zombicide RPG. RPG. Tak jak od pewnego czasu o tym opowiadaliśmy, że RPG się odradza, w Stanach się szczególnie odradza, ale w Europie także ma się coraz mocniej. W Polsce będzie wychodziła gra ze Cthulhu, bardzo trzymamy kciuki. I oto Zombicide RPG, taka historia się wydarzy w przyszłym roku. Jesteśmy ciekawi, cóż tam będzie się działo i w kim będzie można grać i jak będzie można te zombiaków rozwalać. Ale taka historia, że jest to drugi wydawca planszówkowy po Renegade Games, który oprócz wyrobienia planszówek także spogląda okiem na RPG, ponieważ Renegade Games w tym miesiącu także wydało grę RPG. Takie historie się działo. Ty byłaś na Gen Conie wiele razy. Wiele razy w podcastie opowiadaliśmy, że tam te gry RPG są bardzo silne. W Polsce RPG, no nie sobie, że wymarł, ale bardzo, bardzo
nie,
zostało,
wymarło,
zostało zdemolowane przez planszówki w minionym dziesięcioleciu. A tam te RPG się trzymają bardzo mocno. Ostatnio w NBC, to jest telewizja amerykańska, jakiś odpowiednik naszego TVN czy czegoś takiego, był wywiad z szefem Hasbro i szef Hasbro powiedział, że Dungeons and Dragons w tym roku ma najsilniejszą sprzedaż w historii firmy. Czyli jest to po prostu tany wybuch. Co ciekawe, tam się analitycy potem wypowiadali, że wydaje się według analityków, że jest to powód serialu Stranger Things z Netflixa, bardzo popularnego, a te dzieciaki w tym serialu grają w Dungeons and Dragons i po prostu masa ludzi się zainteresuje no, Dungeons and Dragons. Bo ten Stranger Things też już miliony ludzi widziały, nie?
Ach, właśnie, druga część.
Drugą część widzieliśmy, Kanie.
Trzecia, przepraszam, trzecia na
ciągu. Się mylą ci te rzeczy wszystkie tak, w zupełności. Tak. Proszę Państwa, bardzo dużo newsów się pojawi. Serio, masz jakieś dźwięki, jeszcze wisi jeszcze 5 SMS-ów,
pogadaj
się na Skype'ie. Po prostu może wyjść tego, tylko wynieś go stąd.
I mi się cały czas włącza dźwięk.
Bo może go po prostu postaw go, nie wiem, gdzieś na piętro go zanieść tego telefona.
Słuchajcie, ja z taką marudą siedzę cały weekend.
Bardzo dużo newsów się pojawi za 4 dni, jak będziemy na GenConie, ponieważ po pierwsze regularnie w pierwszym dniu GenConu albo w dniu przed GenConem wielu wydawców wysyła press release'y, ponieważ wiedzą, że wszyscy są teraz bardzo podnieceni. My tego akurat nie będziemy robili w tym roku. I już też mam przecieki, nie mogę tego już ujawniać, ale wiem, że takie newsy się pojawią. Dice Tower ma tak zwany live show na GenConie i od 3 lat Tom Vassell bardzo, bardzo się spręża, żeby na tym jego live show przyszli wydawcy, goście i ogłosili coś w tym. I ja wiem, że tam będą ogłoszenia też dość ważne.
A co ty teraz zdradziłeś, czego nie mogłeś zdradzić? Bo się
właśnie nie mogę tego zdradzić, tylko chciałem powiedzieć, że jak będziemy nagrywali za tydzień, to ja już mogę powiedzieć...
Za tydzień będziemy, kochanie, na lotnisku w drodze powrotnej.
To mogę powiedzieć, że będą ciekawe newsy. Pani ma coś do powiedzenia oprócz, jak tam dzwonków jeszcze kolejnych z telefonu? Jest zdenerwowany znowu. No dobrze, to przejdźmy do
news...
Tak, przejdźmy do newsów portalowych tym czasem. Co tam w portalu słychać? Oprócz tego, że mnie wszyscy wkurzają. Proszę Państwa, w portalu słychać takie rzeczy, że grajeczka, jak już Mary zapowiedziała, jakoś trafia do sklepów i mam wrażenie także, że do sklepów albo już trafia, albo trafia. Ja nie wiem, bo się to ostatnio taki trochę byłem zamotany. To już wyszło, ten The Others, czy to już nie wyszło? Dodatki? Ktoś o tym coś na temat wie?
To się dzieje na dniach. Nie wiem, czy to już... Zostawmy ten temat na razie.
No ale my w tej firmie pracujemy, powinniśmy to wiedzieć.
Ale...
Nie wiemy tego?
Wiemy.
Wiesz i jeszcze ich nie ma?
Wydaje mi się, że przez moment były, potem ich nie było, bo coś tam się porobiło i teraz chyba znowu powinny być. Ale na razie tego tematu nie ruszajmy, bo wiesz, handlowcy działają swoim trybem, my się tam nie wtrącamy za bardzo.
Ja tylko powiem, proszę Państwa, że
nie. I tego się trzymajmy. Że nie mieszać się.
Nie wiem dokładnie, jaka jest premiera. Jak Państwo tego słuchają, to być może premiera dodatków do The Others już jest na rynku. Na pewno Mary powiedziała, że grajeczka w pierwszych dniach sierpnia będzie w sklepach. Natomiast ja mogę Państwu powiedzieć, że ja te dodatki mam w domu. I Gniew, i The Others, i Apokalipsa. Figurki w Apokalipsie są absurdalnie skomplikowane do pomalowania i aż już są, mają tak dużo detali,
przez
tak dużo szczegółów,
tak dalej, ten się.
Że właśnie jak dla mnie to już mnie to zniechęciło, że to po prostu, że szaleństwo, jak tam jest, pięknie to wygląda, ale trzeba mieć dużego skilla, żeby to pomalować, więc się polecamy z tymi dodatkami i polecamy się z ćwiczeniem malowania. Nie wiem, czy będziemy jakiegoś live'a robili, czy nie będziemy z tym robili, ale pewnie coś pokażę.
Live'a z malowaniem?
Nie, live'a z rozgrywką. Tam jest nowy grzech, jest nowa apokalipsa, tam się nowe fajne rzeczy dzieją. A o grajeczce, że Państwo powiedzieliśmy, że...
Ładna ta grajeczka.
Ładna gra z figurkami dla dzieciaków, opowiadanie historii i troszkę proste, abstrakcyjne reguły. Te rzeczy się dzieją w portalu. Najważniejsza rzecz, która się dzieje w portalu, to jest to, że prezes wylatuje na tydzień do Ameryki.
Tak jest, szefie.
I jak wróci, to zobaczymy, co się będzie wydarzało. Polecamy się jak zwykle...
Jak to co wróci, to będziemy spać przez 3 dni.
Polecamy się jak zwykle z naszym vlogiem, Portal Games Informat. Można tam zobaczyć, co się akurat dzieje w portalu. Taka historia. No i przechodzimy do najważniejszego wydarzenia tego podcastu, czyli GenCon 2018. Bo my tam właśnie wylatujemy za ile godzin? 24? 48? Mam się zdenerwować?
Lecimy we wtorek rano, tam będziemy rano. We wtorek
po południu. Rano, rano to jest 8 na przykład.
Lecimy tam we wtorek rano.
Lecimy tam we wtorek o świcie, już jest nerwowałem.
O 6 startujemy z Katowic jak zwykle i sobie potem lecimy do Frankfurtu, potem do Nowego Jorku, potem do Indianapolis.
Jak?
Lecimy do Frankfurtu, potem do Nowego Jorku, a potem do Indianapolis.
W Nowym Jorku mamy przesiadkę?
Tak, żeby nie przesiada się w Chicago, bo to jest zawsze dramatem.
A ile mamy tam czasu?
Dużo.
Ja z doświadczenia wiem, że lotnisko w Nowym Jorku po pierwsze jest bardzo duże, po drugie tam jest kłopot na tych bramkach.
Znaczy, generalnie jest tak, że jak się kupuje bilet...
Na tym security w sensie.
Jak się kupuje bilet... A to jest... niedokładnie...
No dobrze, ale pogadajmy o rzędkonie, a nie tłumaczymy ludziom o biletach. Przepraszam, teraz ja zrobię dygresję, to było głupie.
No tak, ale tylko chciałam powiedzieć, że jak kupujesz bilet i na przykład firma sprzedaje ci bilet z jakąś tam określoną przerwą, to ta przerwa jakby spełnia wymagania lotniska.
Kochanie.
Dobra.
Seriously?
Tak.
Mam ci powiedzieć, o ile razy minąłem, się minąłem...
Zaczekają.
Mimo wymagań?
Zaczekają. Bo za tak ugrzeźliwym
mogę domiorku, powiedzieć to... o tym, jak ostatnio wracałem i zapomniałem, że jest boarding i se oglądałem w YouTube'a i mi samolot odleciał prawie?
Prawie.
Wszyscy już byli, pani
powiedziała, czekamy tylko na pana. Wyobraź sobie teraz na tą biedną Niemkę, która musi wezwać Ignacy Strzewiczek. Ja swoją drogą muszę...
A ja na YouTubie byłem i słuchałem na słuchawkę i nie słyszałem, jak mnie wzywali.
Ja muszę opowiedzieć dygresję. Siedziałam sobie kiedyś w jakiejś długiej kolejce do samolotu, gdzieś tam czekaliśmy na odprawę. I siedział koło mnie gościu...
Jesteśmy w wątku teraz Dżankonu, tak?
Tak, okay. Bo to było jakieś tam podróże na Dżankonie. Siedział koło mnie gościu, który był chyba Hindusem, bo tak generalnie coś tam z nim gadałam przez moment. I coś tam gadaliśmy i on nagle mówi tak, że kurczę, że chyba jego wzywają przez ten megafon, ale mam wrażenie, że ta pani nie potrafi tego nazwiska wymówić. I tak się tego domyśla, że to jest jego nazwisko, gdzieś tam poleciał. I faktycznie przez ten megafon co jakiś czas, przez głośniki, nie przez megafon w zasadzie, pani cały czas powtarzała jakiś taki wyraz, który był zlepkiem przypadkowych sylab całkowicie. To było nazwisko tego pana. Dobra, teraz tryb Dżankonu.
Ja przegapiłem, jak wzywali Trzewiczka we Frankfurcie. No dobrze. Proszę Państwa, więc przedwczoraj na Twitterze Erika Martina, pracownika Board Game Geeka, odpowiedzialnego za newsy w Board Game Geeku, pojawił się taki bardzo fajny news. Ja go tam się nie znajdę, czy może bym go znalazł, poczekaj. Pojawił się jakieś pół dygresję, to sobie szybciutko znajdę. No,
nie wyczerpałem się dygresję teraz.
Czy dygresja to nie jest coś, co się nie powinno nigdy wyczerpać?
Że... No tak, ale one są spięte z czymś. Dygresja musi się odwoływać do czegoś. Jak teraz Erika Martina tu włączyłeś, no to
mi
się...
Ale co, on tutaj ma za bałagan tutaj na tym swoim czym.
O rany, no. Jesteś chyba na koncie Geeka, a nie tego.
A nie, tam wiem, gdzie jest. Mam.
No to ja mogę dygresję tylko taką powiedzieć, że siejemy trawę. Jest śmiesznie.
Bo... Mam to. Thanks to a ridiculous surge of the last minute submissions from publishers, Board Game Geek Gen Con Preview. I dostał w ciągu ostatnich kilku dni dodatkowe wydawcy się ogarnęli, że w sumie to gry wydają na Gen Conie i chcieliby, żeby ona się pojawiła na tym, na Board Game Geeku. I jak kilka dni temu tam było wpisanych niecałe 300 entries, teraz jest ponad 600. 300 wydawców się zrozumiało, że w sumie to grę wydaje na Gen Conie i chcieliby ją wrzucić. Nie wiem, jak można być aż tak nieogarniętym, no ale widać, jest tak. No i proszę Państwa, można sobie wejść na Gen Con 2018 Preview. To jest lista zbierająca wszystkie gry, które będą albo pokazywane, czyli demo, albo sprzedawane na Gen Conie. Tych tytułów jest 613, więc chciałem się ponownie odwołać do tego, że te 4 lata temu tego było 209, czyli rosło to trzykrotnie. Olbrzymi wzrost prestiżu i zainteresowania Gen Conem. I proszę Państwa, dzieją się tutaj ciekawe rzeczy. Nie wiem, czy tutaj ty zaglądałeś na tą listę, czy nie?
Zaglądałam wielokrotnie na tę listę, nawet w firmie, tylko ciebie chyba nie było. Przedyskutowaliśmy, bo przez moment jako top 5 były gry, o których ja nie mam zielonego pojęcia. I nikt firmy nie ma zielonego pojęcia.
A, mówisz o Too Many Bones. To jest bardzo, bardzo, bardzo wyhypowana gra.
Nie.
Tak.
Ale teraz tam jest, mój drogi, my tam jesteśmy od dłuższego czasu, sobie oglądamy z chłopakami w firmie. Właśnie ostatnio nawet dyskutowaliśmy, że pierwsze 4 czy coś nie mamy pojęcia o czym to jest, że wiele tam jest na przykład dodatków, które owszem są może i fajne, ale nie wiemy, bo jakby dodatki są dodatkami, tak? Więc troszkę się mniej śledzi. Wiele się pojawiło edycji specjalnych, nie wiem czy zauważyłeś, jakichś takich ładniejszych czy tak dalej, limitowanych. Natomiast mi dalej ten top 5 nic nie mówi.
No więc ja wyjaśnię, co się dzieje. Więc
albo Kickstarter się tam włamał, albo...
Jak dokładnie jest taka sytuacja, że jakby jak ta lista powstała i przez wiele, wiele tygodni sobie tam wisiała na Board Game Geeku, to było takie ustalone, bym powiedział, status quo gier, na które ludzie najbardziej oczekują. I to było tak, że na pierwszym miejscu było Forbidden Sky, czy to jest nowa gra w klimatach Forbidden Desert, bardzo popularna. Na drugim miejscu był dodatek do Sighta. Wiadomo, że wszyscy szalą na punkcie Sighta. Na trzecim miejscu był The Reckoners. To jest gra planszowa na podstawie jakiejś hiper popularnej powieści fantasy, której ja nie czytałem, ale to podobno jest jakaś mega popularna powieść fantasy, którą wszyscy uwielbiają. I był tam jeszcze nasz detektyw. I teraz co się wydarzyło? I nagle pewnego dnia pojawiło się to, o czym ty wspominasz, czyli gra Too Many Bones dostała nagle 300 czy tam 250 kciuków tam,
no to było
w ciągu jednego dnia.
Na Kickstarterze, tak?
Nie do końca jak to się wydarzyło, w każdym razie chodziło o grę podstawową i 3 dodatki. I wszystkie te 4 produkty nagle znalazły się na 4 pierwszych miejscach, spychają wszystkich innych, oni to zrobili w ciągu jednej doby. I było to bardzo dziwne i po prostu była jakaś akcja kciukowania, ale to jeszcze nic. Najśmieszniejsze się wydarzyły 3 dni temu rzeczy, jak na samą górę tej całej listy weszły gry Yellow, z czego najbardziej oczekiwaną premierą GenConu jest zupełnie promoska do King of Tokyo, którą sobie ktoś wykciukał na 430 kciuków, ale to jeszcze nic. Najbardziej mnie śmieszy to, że na trzecim miejscu najbardziej oczekiwanych gier GenConu jest gra Legend of the Cherry Tree i dlatego mnie to śmieszy, że średnia ocena tej gry na BGG jest 6.6.
No bo to jest bardzo łatwa, leciutka gra.
No to jest taki, no nie chcę nikogo obrazić, ale to jest taki delikatnie, jest taka po prostu giereczka.
Portal taka uproszczona kanagawa.
Portal Games tej gry nie będzie wydawał,
niech to będzie jakiś tam... Pograliśmy, było ładnie i tyle.
Niech to będzie dawał z jakimś wyczynkiem, ale właśnie przez tą akcję kciukowania, jakoś hakowania tej geeklisty, gra, która ma średnią ocenę 6.6, jest nagle trzecią najpopularniejszą grą GenConu, prawie 400 kciuków, absolutnie
no,
rzeczy.
Ładną układkę ma,
no. No tak. Na drugim miejscu rajcy. Tutaj leżą koło mnie, to czas jeszcze w niej nie zagrałem, kurka wodna. Rajcy. Ci najeźdźcy z Yellow.
Nie wiem, czy to widzisz, ale nic nie widzę.
No, bo gdzieś to przełożyłem najwidoczniej. Czy ty przeglądałaś tą listę, czy ty sobie znalazłaś coś, co ty byś chciała przywieźć do Domciu?
Nie.
No widzisz, bo ja przeglądam.
Ponieważ, jak wiesz, mi się cierpliwość wyczerpuje bardzo szybko i po pierwszej stronie już mi się, nawet nie pierwszej stronie, bo tu nie ma jakiejś strony, tylko po 10 tytułach mi się znudziło.
No Ignace kilka gier przywiozłem, będziemy o tym opowiadali bezpośrednio na GenConie.
No.
Ale coś tam już mam przygotowane pewną
listę.
Ja sobie
kupię dodatek do Mystic Valley.
Nie, bo jest drogi i ciężki. Kupisz tego w Essen.
Nie, to już ten dialog był w zeszłym roku, że kupię tego w Essen, Essen
będzie przywiozłaś go, Nie, w ogóle wróćmy do wątku GenConu, bo znowu jakąś dygresję robisz. Dodatek do Missile Veil ci kupiłem na SN i go zgubiłaś, to już nie moja wina. Proszę Państwa, GenCon w tym roku, 51. edycja
GenConu.
Nie, ja mogę go zgubić. My tam jedziemy oczywiście z grom detektyw. Dzisiaj rano była troszeczkę paniki u Mary na komputerze, ponieważ mamy limitowaną ilość promosek na preordery i się okazało, że preordery prawie że dobiły do tej promosek. I
ja właśnie tak codziennie rano odpalam laptopa i sczytuję to wszystko, zliczam, bo wiadomo, wtedy stany idą spać i albo tam już idą do pracy i tak dalej, jest spokój przez cały dzień, wszystko się w nocy dzieje. No to dzisiaj rano odpaliłam właśnie komputer, no to miałam taki lekko stan przedzawałowy, więc...
Ale wszystko powinno być ok, klienci będą zadowoleni. Na tym GenConie będziemy mieli specjalną akcję, którą przygotowała z kolei, w sensie fizycznie przygotowała Iwona, czyli na 20 stolikach w jednej sali w ciągu jednego momentu będą grali w detektywa gracze, 20 zespołów graczy, w każdy zespół 5-osobowy i muszę rozwiązać case, zobaczymy kto pierwszy rozwiąże, jakimi
20
punktami.
Zespołów? Tak,
20 stołów gra w nolegę detektywa, masakra, nie? I to Iwona przygotowała 20 takich zestawów, to będzie dla nas duże, duże wydarzenie. No i cóż, generalnie jedziemy tam pokazywać Monolith Arena także. Będziemy mieli 5 prototypów za sobą. Czy będzie tam intensywne granie w Monolith Arena? Zobaczymy, jaki będzie feedback. Jestem po pierwszym feedbacku z Dice Tower Conu, że o tym chyba też w podcastie opowiadaliśmy, że jednak na komentarzach będziemy pokazywali tylko wersję Basic bez tych totemów, ponieważ te totemy dla kogoś, kto zna Hexa, to jest mega zajebista reguła, a dla kogoś, kto Hexa nie zna, to już jest za dużo. Już się myślę, ludzie
za dużo planowania, bo jednak przy tym i przy Hexie, i tutaj, pomimo tak. tego, że tam się losowo te żetony wyciąga, to jest planowanie i trzeba dobrze to przekalkulować, to tutaj to jeszcze powoduje paraliżu.
Więc nasi wolontariusze na GenConie będą mieli informację, że jak klient chce zagrać Monolith Arena, to pierwszy go pytają, czy znasz na 8 Hex, czy nie znasz. Jak nie zna, to gra bazowo, a jak zna Hexa, to dopiero dostaje reguły monolitów. I proszę Państwa, także tak będziemy także to robili na polskich konwentach. Wy musicie się do tego przygotować. No i cóż, no i teraz jeśli chodzi o GenCon i o te przeróżne premiery, to tak naprawdę faktycznie Forbidden Sky, czy ty wiesz o tej grze, co ja o niej wiem, że ona zawiera elementy, bo tutaj jest, widzisz na obrazku takie pioruny. Wiesz, że tam są bateryki w środku i tam będzie prąd przechodził pomiędzy częściami w tej grze? Prawdziwe pioruny tam będą?
Ja już to chcę.
No właśnie tego się obawiałem. Ona $40 kosztuje. I ona jest tak wyhypowana i wszyscy tam...
To jest kop?
No oczywiście, że tak.
No to już nie chcę.
Wszyscy oczywiście o tym gadają, no bo dane są bateryki, że będą pioruny jakby, nie? Dodatek do sajta, podobno świetny. Widziałem recenzję, że jest mega kampania, mega fajna rzecz. Ale także nie dla ciebie. Tak patrzę na tą listę i tam dla ciebie
nic
tutaj
nie ma,
no,
ja?
Nic nie ma generalnie. Nie, dla ciebie nic tu nie będzie.
Na szczęście mamy dwie walizki. Ty się do mojej walizki nie wtrążasz, tylko ja mam swoją walizkę, to masz swoją walizkę.
Mm-hmm. A my little side? Nie. No dobrze. Proszę Państwa, plan jest taki i tutaj mam niespodziankę, nawet Państwo tego nie wiedzą, nawet Mer tego nie wie, że postanowiłem zgapić pomysł z zeszłego roku z podcastu Rolling Dice and Taking Names i wiesz co oni robili?
Wygłupiali się jak zawsze.
Nie, żeby zrobić fajny podcast, że nagrywali kawałki podcastu każdego dnia wieczorem, żebym się ten podcast, żeby im się ten GenCon nie zwał w taką jedną wielką amebę, to codziennie robi taki raport. Ja myślałem, że my też to zrobimy, że będziemy codziennie w hotelu nagrywali króciutki kawałek, jak było tego dnia.
To będzie zrobiste, dlatego że ja generalnie spędzam ten czas gadając z ludźmi, a ty nie mam pojęcia, co ty tam robisz, bo się nie widzimy, ale więc będziemy mieć całkiem rozbieżne relacje, ale będzie fajnie.
Więc mamy w planach dla Państwa nagrać kilka relacji.
Ja też na stronie, na fanpage'u dwóch Pionków chcę codziennie właśnie wrzucać kilka fotek i jakiś tam opis, jakąś relację. Tam się ciężko chodzi po Dżynkonie, no bo wiadomo, te hale są przepełnione, ale postaram się to jakoś tak zrobić, żeby było widać nie tylko gry, nie tylko ludzi, tylko właśnie całą otoczkę tego miasta Dżynkonowego, który właściwie się całe tworzy, tak? Ten cały kompleks hoteli, tego wszystkiego nagle zamienia się w jedną wielką gamerską imprezę. I to też jest ciekawe jako zjawisko społeczne właśnie, że gdziekolwiek się idzie, to wszystko jest związane z grami, menu w knajpach są związane z grami, no i jest tak bardzo... Kurczę, się już nakręciłam, już bym chciała tam być.
Ja już też jestem zły, ja już też jestem w trybie Gen Cono, już mnie wszystko denerwuje. I proszę Państwa, słyszymy się, za tydzień się będziemy słyszeć, czy się nie będziemy słyszeli? My to możemy tam nagrać w Stanach, ale czy my to możemy uploadować? Moglibyśmy to wysłać do Kuby, żeby to uploadował.
My jest szansa, co ty się... gadasz te głupoty? Przecież my tu w poniedziałek już będziemy na miejscu, w środę to wrzucamy. Czyli teraz ten podcast, który dzisiaj nagrywamy, którego teraz słuchacie, w środę Marek go wrzuca, a my jesteśmy na Dżynkonie, nagrywamy, kończymy w niedzielę nagrywać i wracamy tutaj z podcastem, ja go w środę wrzucam.
Ty masz rację w zupełności teraz.
Jak zawsze.
No nie jak zawsze, nie szarżuj z tą zawszością. Ale tam czasami masz rację. Proszę Państwa, ja tutaj w notatkach mam jeszcze rozdział, Mary tutaj patrzy na mnie z przerażeniem, historia gier.
Wcale nie patrzę z przerażeniem.
Ale znowu jest 40 minuta podcastu.
A ja właśnie chciałam
powiedzieć... Nie wiem, czy nie zrobię z tego osobnego podcastu jednak. Co o tym sądzisz?
Ja jestem jak najbardziej za. Ja tylko chciałam powiedzieć, czy mógłbyś to jakoś dozować na przykład?
Jak dozować? No, teraz muszę przez 15 minut bym opowiadał o tym, co się działo w 94 roku. O Warhammerze chciałam powiedzieć w końcu.
Ja generalnie chciałam powiedzieć, że ostatnio graliśmy w firmie i powiedzieli, że podczas grania robię strasznie agresywne miny i ja się cały czas zastanawiam, jak wyglądają moje agresywne miny.
Powiem ci, że ty nie wyobrażasz sobie, jak to wyglądasz.
Ja bym musiała to zobaczyć, ale Marek film kręcił, więc zobaczę.
Było to strasznie śmieszne.
No domyślam się, ale tylko chciałam to zobaczyć.
Proszę Państwa, kłaniamy się nisko i ja mam takie zapytanie, w takim razie taki follow-up do... On jest skierowany do Ronciego i innych osób, które chciały słuchać tej historii. Jakby Państwo się zapatrywało, że zrobimy osobnego bloga i osobnego...
A nie mogliby przyjechać do Ciebie i mi to wszystko opowiesz i ten imprezę zrobimy?
Czy byli Państwo zainteresowani osobnym blogiem w ogóle poświęconym temu tematowi i żebyśmy nie drażnili Mary, tylko byłoby to osobnym trybem, sobie by to szło? Jeśli są takie zainteresowane, to tak może to zrobić.
Ale to nie musi tak być, zobacz, bo generalnie ludzie proszą, żeby nasz podcast był dłuższy. Więc na przykład teraz tak, mija 40 minut, to ja sobie mogę odejść, a ty sobie 20 minut nawijaj o tych smętach. Zamkniemy się w godzince i wtedy są dwie pieczenie przy jednym ogniu.
Ja właśnie nie jestem, poważnie ludzie chcą, żeby ten podcast był dłuższy.
Tak.
Kto tak powiedział?
Wiele mam różnych takich zapytań, próśb.
Wiele różnych zapytań, próśb, masz dwie?
To były przecinki.
Do mamusi tam w Warhammerze?
Masz mówić, a ja zadam gdzieś coś tam.
Ale nie, ja nie mogę tak, że ty sobie wychodzisz. Ja do ciebie to chciałem mówić.
Do mnie w Warhammerze? O to się... No dobra, no to mów, no ja wszystko wytrzymam.
Dobrze. Ale Państwo...
Dawno temu.
Państwo dadzą nam feedback, czy chcieliby jednak z tego mieć osobny podcast, osobny vlog, blog, w sensie i osobną w ogóle jakby działalność Ignaców. Proszę Państwa, więc przenosimy się dzisiaj do roku 1994 ponownie i to jest ponownie dawne czasy i przechodzimy do już zupełnie poważnie mówiąc najważniejszego wydarzenia tego roku i całej naszej branży potem przez lata, czyli wydania gry fabularnej Warhammer. Nie wiem, czy Państwo, wielu z Was wie, co to jest Warhammer i co to jest gra fabularna, więc tylko tak w krótkich słowach, żeby nie przynudzać tych, którzy wiedzą, co to jest. Gry fabularne to jest bardzo specyficzna forma rozgrywki, w której gracze nawzajem siedzą sobie przy stole i sobie wspólnie opowiadają historyjki. Jeden z tych graczy nazywa się mistrzem gry i on ma tam jakiś scenariusz wymyślony, że coś tam się będzie działo, jakieś ma tam przygotowane skrawki fabuły, a po stole gracze razem z nim sobie siedzą, gadają, jeden z nich utwierdzi, że jest krasnoludem, drugi jest elfem, trzeci tam jest kimś jeszcze innym i tam chodzą, nawalają potwory, rzuca się kostkami i się przeżywa fajne historie. Kto oglądał Stranger Things, a pewnie wszyscy oglądali, to widzieliście, że tam te chłopaki właśnie grali w Dungeons and Dragons, czyli najsłynniejszą grę fabularną. I w Polsce w 1994 roku wydawca czasopisma Magia i Miecz, o którym opowiadałem już wcześniej, wydawnictwo Mag, zdecydowało, że jest szansa, że jest duże zapotrzebowanie, że jest bardzo wielu młodych ludzi, którzy chcą wiedzieć, co jest to RPG i że oni wydadzą grę fabularną i padło na Warhammera. Dlaczego padło na Warhammera? Kilka powodów. Najważniejszy oczywiście był taki, że pan Jacek Grodek, który był szefem tego całego wydawnictwa, miał tak zwane chody, miał tam znajomości w Games Workshopie, gdzieś tam kiedyś był, kogoś gdzieś tam poznał, z kimś tam kiedyś wypił kawę i gdzieś tam miał przetarte szlaki, że faktycznie była szansa, żeby on tą licencję na Warhammera zdobył. I to oczywiście bardzo, bardzo ułatwiało sprawę. A drugi wątek, który gdzieś tam krąży jako plotka środowiskowa przez ostatnie lata, jest taki, że w środowisku lublińskim, czyli wśród fanów fantastyki w Lublinie, wśród fanów gier w Lublinie, krążyło nieoficjalne tłumaczenie na polski Warhammera robione przez fanów. Takie po prostu oddolne, jacyś fani wzięli angielski podręcznik i sami sobie go przetłumaczyli na polski, żeby więcej ludzi w Lublinie mogło w tą grę grać. I jakby wydawnictwo Magia Zagrodek widział, że ta gruba księga, bo proszę Państwa, taki Warhammer to jest książka ponad 500 stron formatu A4 tekstu bitego, to jest gigantyczna operacja tłumaczenia tego. Gdzieś tam w Lublinie było takie tłumaczenie i można było, że tak powiem, na jego podstawie, na jego nabudować prawdziwe tłumaczenie, nowe, już poprawione. Można było, że tak powiem, zrobić już redakcję, a nie tłumaczenie od zera. I te dwa fakty, czyli networking Jacka Rodka i istnienie pirackiej wersji Warhammera zdecydowało, że Warhammer został wybrany jako pierwsza gra wydana w Polsce i to zmieniło cały rynek w Polsce na lata. Ten Warhammer się przez lata, no nie że odbijał czkawką, ale jakby faktycznie wpłynął na całe nasze środowisko i o tym będziemy opowiadali jeszcze przez długie, długie, długie lata. Proszę Państwa, udało mi się dotrzeć do danych dzięki Facebook Messengerowi i rozmowie z kilkoma osobami, które tamte czasy pamiętają i coś wiedzą więcej niż ja nawet. I pierwszy nakład Warhammera, z tego co mi się udało dowiedzieć, to były 3000 podręczników i to jest no, gigantyczny nakład. Jak wy, nasi słuchacze, wiecie, czy to z Portalconów, czy to z jakichś innych wydarzeń, press release'ów, jeśli gry planszowe w Polsce dzisiaj się drukuje w nakładzie od 1000 do 2 do 3000, kiedy Portal jakąś tam grę wyda, jak na przykład Bloodborne'a w nakładzie 5000, to jest duży, potężna premiera, wielkie wydarzenie, ale generalnie drukujemy około 2-3 tysiące pudełek gier, takiej przeciętnej gry, no to tutaj mówimy o tym, że oni wydali 3000 podręczników Warhammera w czasach, kiedy nie było żadnych gier, żadnych klientów, nie było żadnego internetu, to po prostu jedna była wielka czarna dziura i oni zaryzykowali, wydali te 3000 podręczników, olbrzymia operacja. Z tego, co tutaj się dowiadywałem, blisko tysiąc klientów zgłosiło się do tych przedpłat, o których opowiadaliśmy też w poprzednich odcinkach historii gier w Polsce, czyli można było wypełnić specjalny przekaz pocztowy wydrukowany w czasopiśmie Magia i Miecz, można tam było wpłacić 240 tysięcy polskich złotych na to konto i takich ludzi, w tym Ignacy oczywiście, było blisko 1000. No jak faktycznie ten wydawca widział, że ponad prawie 1000 ludzi zapłaciło mi z góry za druk tej książki, no to ja zaryzykuję, że zrobię tego 3000. Potem zrobiono dodruk, było tego 5000 już i to wybuchło. I to wybuchło, to była pierwsza gra fabularna wydana w Polsce. Wyboru żadnego nie było, można było grać albo w to, albo w nic, więc wszyscy grali w to i było zarąbiście. Ciekawe rzeczy. Tego mi się nie udało jeszcze wytropić. Być może mi się to uda w jakichś przyszłych odcinkach do tego wrócić, bo to jest bardzo ciekawe. W przedsprzedaży Warhammer kosztował 240 tysięcy złotych. To jest tak, jak ja właśnie za to zapłaciłem, jako ten preorderowiec. Natomiast jak gra się już ukazała, te ileś miesięcy później, to cena detaliczna była 495 tysięcy złotych, czyli dwa razy więcej. I teraz pytanie, co się wydarzyło, że wydawca nie doszacował kosztu tej gry na początku i początkowa cena była 240, a potem to się zmieniło w 500 tysięcy. I tutaj dokładnie nie wiem, jak to się tam wydarzyło, ale faktycznie w tym czasopiśmie Magia i Miecz, w tym dziale wstępniaków, gdzie oni się komunikowali z klientami, były faktycznie bardzo ciekawe. Ja tam dotarłem do takich wstępniaków, kiedy oni w tym wstępniaku piszą: prosimy nie wpasać nam już kwoty 240 tysięcy złotych, to była tylko i wyłącznie cena promocyjna. Prosimy o wpasanie właściwej kwoty 495 tysięcy złotych, więc podwyżka dwukrotna. Warhammer się ukazał jesienią 1994 roku. Natychmiast jeszcze pamiętam faktycznie, że jeszcze tego samego roku ukazał się pierwszy dodatek. To była księga wiedzy tajemnej i Leech Master, czyli potępienie Sopolsku, i to wszystko ruszyło z kopyta i możemy mówić o faktycznie istnieniu już w zupełnie prawdziwej branży gier. Pierwsza gra fabularna, dzieciaki w całej Polsce grają, 3000 podręczników się rozeszło, dodatki się ukazują i wszystko to wszystko rusza pięknie. Więc takie czasy i tak jak powiedziałem, ten Warhammer teraz będzie z nami przez kolejne 10-15 lat, kiedy był faktycznie najważniejszą grą w Polsce, bo wszyscy od niego zaczynaliśmy. Tu można to świetnie zanalizować sobie w Stanach Dungeons and Dragons, najpopularniejsza gra, bo ona była pierwszą, a w Polsce ten Warhammer na świecie tak naprawdę, w Ameryce, czy we Francji, czy w Hiszpanii, ten Warhammer jest jakąś niszową grą, w którą po prostu niewiele ludzi grało RPG, a w Polsce był najpopularniejszą grą fabularną, ponieważ właśnie był tą pierwszą grą i od niego to się wszystko zaczęło. Natomiast w dziale anegdotek z dawnych czasów, co mnie strasznie, strasznie zawsze ciekawi i śmiesznie, jak to dawniej wyglądało, jak nasz świat się różni dzisiaj, jak Państwo mają 20 czy 25 lat, to Państwo nie pamiętam, jak dawniej wyglądał świat. Tutaj jest w takim fragmencie tego czasopisma Magia i Miecz, w dziale listy, w dzisiejszych czasach wysyła się e-maile do redakcji, dawniej były listy, prawdziwe listy. I tu jest taka informacja, przysłajcie do nas listy, przysłajcie jak najwięcej, ale pamiętajcie, że o ile chcecie otrzymać odpowiedź, załączcie do listu znaczek i kopertę zadresowaną do siebie. I tak to wyglądało. Dzisiaj Mary średnio, jako nasz customer service, dostaje średnio od 80 do 160 e-maili dziennie, na które musi odpisywać na bieżąco do klientów, którzy mają przeróżne pytania o nasze gry. A tutaj w dawnych czasach nie było e-mailów, nie było odpisywania na 160 e-maili, tylko przychodziły listy i jak klient chciał dostać odpowiedź, to musiał w kopercie złożyć, schować swoją drugą kopertę, już zaadresowaną do siebie, już ze znaczkiem. Wtedy ten customer service w dawnych czasach pisał prawdziwy list, wkładał go do prawdziwej koperty i odsyłał klientowi odpowiedź. Takie czasy ja pamiętam, to mnie troszeczkę przeraża, jaki ja jestem stary. Proszę Państwa, Mary, jak Państwo zauważyli, po angielsku się wycofała i nie towarzyszyła mi w tej ostatniej części podcastu, więc ja Wam tylko życzę bardzo serdecznie udanego tygodnia. Czekam na e-maile i listy, czy chcielibyście, żebyśmy tą historię gier w Polsce zrobili jako osobny vlog, osobny podcast, osobny blog, który będzie miał swoją osobną stronę internetową, czy tak, czy nie. No i my jedziemy na Gen Con, pół żartem, pół serio, jakby nie jestem szczęśliwy z tej wyprawy, ale mam nadzieję, że będzie ciekawie, premiera detektywa, na razie recenzje są bardzo, bardzo pozytywne, więc bardzo wszystkim dziękuję. No i słyszymy się za tydzień, o ile te samoloty znowu wystartują i wlądują w stosunku 1:1. Dziękuję, kłaniam się nisko i powiem Wam, że Mary także chyba się kłania, także Wam dziękuję, ale jej tu już nie ma. Dziękujemy.